Chrapanie to przypadłość, która dotyka niemal połowy ludzi w średnim wieku. Problem ten obserwuje się już u około 20% mężczyzn i 5% kobiet w wieku od 30 do 35 lat. Natomiast wśród osób po 60 szacuje się, że chrapie 60% mężczyzn i 40% kobiet. Dlaczego tak się dzieje? Jakie są skutki chrapania i jak można się z tego wyleczyć? O tym właśnie mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. Moim gościem jest profesor doktor habilitowany nauk medycznych Ewa Olszewska, kierownik Ośrodka Chirurgii Zaburzeń Oddychania podczas snu w Klinice Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Uśmiechnąłem się, bo trudne tu terminy i nazwy. W trakcie audycji czynny jest nasz telefon 85 744 2222. Proszę jednak uważnie słuchać, bo najprawdopodobniej odpowiedź na ewentualne pytanie padnie podczas rozmowy z moim gościem. A przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Nie jest to nasze pierwsze spotkanie. O chrapaniu mówiliśmy już kilkakrotnie w tej audycji i pewnie każdemu z naszych słuchaczy zdarzyły się przypadki chrapania. Przypomnijmy zatem, skąd ono się bierze i które z tkanek górnych dróg oddechowych najczęściej wpadają w te wibracje, które słyszymy.
Tak jak pan redaktor powiedział, chrapanie jest zjawiskiem akustycznym, wywołanym wibracją przerośniętych tkanek w obrębie ustnej i krtaniowej części gardła, a mianowicie przerośniętego podniebienia miękkiego z języczkiem, przerośniętej błony śluzowej tylnej ściany gardła, dużych migdałków podniebiennych, szerokich łuków podniebienno-gardłowych, wysokiej nasady języka, ale również nisko ustawionej kości gnykowej. Chrapanie predysponuje również u pacjentów z zaburzeniami twarzoczaszki, na przykład mała cofnięta do tyłu żuchwa. A zatem ten fenotyp pacjenta, który jest określany jako indywidualne cechy charakterystyczne danej osoby, które wynikają z interakcji pomiędzy genotypem a warunkami środowiska, mogą przy pierwszym kontakcie z pacjentem w czasie pierwszej wizyty nasunąć nam podejrzenie, że ten pacjent również może chrapać, a zatem również apel mój do lekarzy rodzinnych, lekarzy innych specjalności, żeby zwracając uwagę na te zmiany, o których przed chwilą mówiliśmy, aby również pacjenta zapytać o tą dolegliwość, o tą chorobę, jaką jest chrapanie.
Bo to jest choroba, można powiedzieć, trochę nawet społeczna, bo jeżeli chrapie ktoś w domu, to wszyscy właściwie chorują, bo ten, który chrapie, to on ma inne problemy związane z chrapaniem, z tym mniejszym oddechem, dotlenieniem i tak dalej, ale ten, który tego musi słuchać, to też ma problemy ze spaniem i tak naprawdę to jest cała rodzina się męczy wtedy.
Znaczy, mówiliśmy kiedyś, że dawno temu na szczęście, że chrapanie jest problemem społecznym. Okazało się na przestrzeni lat, że chrapanie nie jest wyłącznie problemem społecznym, dlatego że wibracja tych tkanek, o których mówiliśmy, wywołuje miejscowy stan zapalny i konsekwencje z tym związane, a mianowicie uwalnianie cytokin prozapalnych, wzrost przepuszczalności naczyń krwionośnych, dochodzi do obrzęku tkanek, do ich przerostu na skutek właśnie tej wibracji, uszkodzenie nerwów obwodowych, uszkodzenie ścian naczyń. I pacjenci, którzy chrapią nawykowo, a zatem minimum 3 noce w ciągu tygodnia, są predysponowani do zespołu bezdechów podczas snu. A zatem przestaliśmy określać chrapanie jako chrapanie proste. U tych pacjentów, u których jedynym zaburzeniem oddychania podczas snu było chrapanie, zaczęliśmy to określać jako chrapanie pierwotne. I chrapanie, które jest związane również z zespołem snu z bezdechami. A w związku z tym możemy pacjentów podzielić niejako na tych, którzy chrapią, i u tych pacjentów zaburzeniem oddychania podczas snu jest chrapanie, i pacjenci, którym chrapanie, u których chrapanie towarzyszy również zespół bezdechów podczas snu.
A gdybyśmy zechcieli tak mniej więcej porównać, to których jest więcej?
Więcej jest pacjentów, którzy chrapią, czyli pacjentów z tak zwanym chrapaniem pierwotnym. Jak pan redaktor podał statystyki, one są bardzo różne. W różnych publikacjach częstość chrapania w poszczególnych przedziałach wiekowych jest różna. Przyjmuje się ogólnie, że od 10 do 12% dzieci, 24% kobiet, 40% mężczyzn w dużym przedziale wiekowym, w wieku średnim. I tak jak pan redaktor wspomniał, powyżej 60 roku życia znacznie ten odsetek ludzi chrapiących rośnie, ale również też zmniejsza się różnica pomiędzy liczbą chrapiących kobiet i liczbą chrapiących mężczyzn.
Czyli tutaj dochodzimy do sprawiedliwości. W końcu można powiedzieć, bo kobiety, jak wiadomo, mniej chrapią, ale pewnie dlatego, że grzeczniej po prostu żyją.
Myślę, że wciąż bardzo wstydliwą dolegliwością wśród kobiet jest chrapanie i to obserwuję w swojej praktyce. Zwykle jak dotyczy chrapanie mężczyzn, to zgłaszają się na wizytę z żoną, z osobą, która towarzyszy im w nocy podczas snu. Kobiety zwykle przychodzą same. One są wciąż zawstydzone, im się wciąż wydaje, że to jest domena mężczyzn, a tak nie jest i to już od dawna zostało stwierdzone, że kobiety mogą chrapać, kobiety chrapią i kobiety również należy leczyć.
No tak, to w takim razie, skoro mówi się, że bardzo dużo osób chrapie, po prostu chrapie i to jest to tak zwane pierwotne chrapanie, ono jeszcze nie ma tej skazy bezdechu i tych problemów, to w takim razie, czy na podstawie częstotliwości dźwięków wydawanych można określić, gdzie ten defekt jest, który powoduje to chrapanie?
Podczas pierwszej wizyty laryngologicznej, zwykle w czasie przeprowadzenia wywiadu, który dotyczy bardzo wielu pytań związanych z dolegliwościami pacjenta, jakie mają miejsce podczas nocy i konsekwencja w ciągu dnia, proszę pacjenta, aby spróbował zasymulować chrapanie. Nie zawsze to wychodzi, nie zawsze pacjent potrafi, ale tłumacząc, że jest to zjawisko akustyczne, które najczęściej w czasie wdechu powstaje, demonstrując pacjentowi te dźwięki chrapania, chorzy starają się wywołać chrapanie w czasie czuwania, w czasie wizyty laryngologicznej i rzeczywiście ten dźwięk jest inny wtedy, kiedy wibrują przerośnięte tkanki podniebienia. Ta częstotliwość to jest mniej więcej 100 do 300 Hz. Inaczej jak wibruje przerośnięta nasada języka, to jest około 1000 Hz. Przerośnięta nagłośnia w krtani, to jest około 500 Hz. Niemniej jednak nie zawsze jest łatwo, nie badając, stąd badanie laryngologiczne, endoskopowe jest tak ważne i cenne i nie można go pominąć. Ciężko jest jednoznacznie określić, ponieważ ta wibracja nie dotyczy tylko jednej struktury w zakresie gardła, a w związku z tym te częstotliwości nakładają się na siebie i rzadko mamy do czynienia z pacjentami, u których jest wyłącznie przerost nasady języka, wtedy łatwiej byłoby jakby słysząc określić, które części w zakresie ustnej części gardła drgają. Najczęściej różne struktury w zakresie ustnej części gardła są w przeroście i one mają tendencję do wibracji, do wywoływania dźwięków chrapania.
Tak naprawdę mamy dwa kanały, którymi to powietrze wdychamy. Jedno to przez usta, drugie przez nos. No i w pewnym momencie bywa tak, że coś jest zatkane, a coś jest niedrożne. I to stąd też się wydobywają przeróżne dźwięki, a tym bardziej, że z wiekiem no, niektóre części nam po prostu wiotczeją.
Tak, inaczej, inne dźwięki chrapania możemy usłyszeć wtedy, kiedy pacjent nie oddycha przez nos. Wiemy, że oddychanie przez nos jest oddychaniem fizjologicznym i ta drożność nosa powinna być dobra. Jeśli pacjent ma upośledzenie oddychania przez nos, to jedną z metod leczenia również chrapania i zespołu bezdechów jest doprowadzenie do udrożnienia nosa. Inaczej, jak pacjent oddycha przez usta, prawda? I od razu to powietrze jest wprawiane w turbulentny przepływ, uderza w przerośnięte tkanki, o których wspomnieliśmy, wprawiając je w drgania i wywołując chrapanie.
Więcej szczegółów na ten temat jeszcze powiemy, ale chciałbym tylko jeszcze zapytać na koniec tego fragmentu naszej rozmowy, kiedy chrapanie jest już niepokojącym objawem i jakie mogą być tego skutki, kiedy trzeba po prostu zacząć leczyć?
Myślę, że chrapanie zawsze powinno niepokoić, chociażby z przyczyn społecznych, o których mówiliśmy, ze względu na to, że domownicy mają prawo do ciszy nocnej, domownicy mają prawo do dobrego jakościowo snu. Natomiast jeśli towarzyszą inne objawy pacjentowi w ciągu dnia, sugerujące, że nie tylko chrapał w ciągu nocy, ale również musiało dochodzić do innych zdarzeń oddechowych, chociażby pod postacią spłyceń oddechowych bądź bezdechów, i pacjent w ciągu dnia odczuwa senność dzienną, konieczność drzemki, zaburzenia koncentracji, zaburzenia pamięci, wraca do domu z pracy, musi się położyć, czy też i objawy nocne, takie jak wybudzanie się z uczuciem lęku, łapania powietrza, kołatania serca, wstawanie do toalety w nocy. Więc jeśli oprócz chrapania towarzyszą jeszcze inne objawy, to wówczas najprawdopodobniej rozwijają się też inne zaburzenia oddychania, chociażby pod postacią zespołu bezdechów podczas snu.
Wspomniała pani tutaj o roli lekarzy rodzinnych. Czy wystarczy pójść do lekarza rodzinnego, czy tam podstawowej opieki zdrowotnej, żeby zacząć próbować zaczynać, może tak powiedzmy, to niwelowanie naszego chrapania?
Ja myślę, że lekarze rodzinni mają świadomość, jakie wskazówki można dać pacjentowi. Natomiast kluczowe, jak na przykład widząc pacjenta z nadwagą, otyłością, obniżenie masy ciała, czy zasugerowanie higieny snu, niespanie w obcisłych piżamach i tak dalej. Niemniej jednak bardzo kluczowe jest całe postępowanie diagnostyczne i myślę, że jeśli lekarz rodzinny skieruje pacjenta do specjalisty,
czyli otolaryngologa.
Do otolaryngologa, to wtedy pacjent będzie miał szansę przejść pełne postępowanie diagnostyczne, mające na celu postawienie diagnozy i następnie na podstawie tego procesu diagnostycznego zaproponowanie pacjentowi odpowiedniej metody leczenia.
Pani profesor już wspomniała, co lekarz taki nawet nie za mocno doświadczony może już zauważyć po sylwetce, po sposobie ruszania się, sposobie mówienia, oddychania i tak dalej, że ten ktoś, kto przyszedł do niego, może mieć pewne problemy związane właśnie z chrapaniem. No dobrze, a jakich pytań w takim razie należy się spodziewać, kiedy się przyjdzie do takiego specjalisty jak pani? Bo wiadomo, że najpierw trzeba mieć skierowanie i potem przychodzimy z wizytą. No i jeżeli jesteśmy nieprzygotowani, to wtedy ten lekarz musi wyciągać z nas, a dobrze by było przed przyjściem po prostu zwrócić uwagę, nie wiem, przez tydzień, dwa tygodnie, może miesiąc, na to, jak my w ogóle wyglądamy, kiedy siebie nie widzimy, a mamy pewne odczucia. I to trzeba opowiedzieć.
Tak, moi pacjenci wiedzą, że dobrze jest zabrać ze sobą na wizytę osobę, która towarzyszy pacjentowi podczas snu. Nie tylko dlatego, że jest raźniej, ale również dlatego, że ta druga osoba może przekazać lekarzowi wiele cennych informacji o tym, co się dzieje z pacjentem podczas snu. Niemniej jednak zwykle rozpoczynamy od takich prostych pytań, ile godzin snu pacjent śpi? Bo to jest bardzo ważne pytanie. Wydawałoby się, że takie zupełnie nieistotne. Niemniej jednak jest ważne, dlatego że inna jest sytuacja, jeśli pacjent powie, śpię 5 godzin, inna sytuacja, jak pacjent od razu mówi, że śpię 10 godzin, wstaje zupełnie niewyspany. To pierwsze zdanie już mi nasuwa ogromne podejrzenie,
że
zespołu
śpi.
Bezdechów, że ten sen jest nieproduktywny, że ten sen jest jakościowo słaby, że coś się musi w czasie tego snu dziać, co powoduje, że pacjent wstaje niewypoczęty.
A 10 godzin spał.
Tak. Pytamy o, no wiemy, że dorosły człowiek powinien spać od 6 do 7 godzin, to jest ta norma snu, powinniśmy wstać wypoczęci i gotowi do podjęcia wyzwań kolejnego dnia. Pytamy o pacjenta o jakiekolwiek zdarzenia oddechowe, akustyczne, czyli rozpoczynamy od chrapania. I stąd ta konieczność osoby towarzyszącej, bo pacjenci, którzy chrapią, ale teoretycznie się świetnie wysypiają, to ich odpowiedź byłaby: żona mówi, że chrapie, ale w zasadzie to nie do końca wiem, czy tak jest, bo wstaje wypoczęty. Niemniej jednak pacjenci zwykle również, jeśli nie ma możliwości, żeby przyszli z tą osobą, tak, z współmałżonkiem czy współmałżonką, to przekazują relacje tej osoby, która im towarzyszy podczas snu. Nie wystarczy zapytać pacjenta tylko, czy chrapie, czy nie chrapie. Oczywiście sugerujących pytań, unikamy pytań sugerujących, ale również pytamy, czy to chrapanie pojawia się każdej nocy, czy sporadycznie, bo mamy chrapanie okazjonalne, chrapanie nawykowe, o czym wspomnieliśmy. Czy to chrapanie występuje wyłącznie wtedy, kiedy pacjent spożył alkohol, czy leki nasenne, uspokajające. W innej sytuacji chrapanie nie występuje. W jakiej pozycji ciała występuje chrapanie? Czy tylko na plecach, czy również na boku, na brzuchu, bez względu na pozycję ciała?
Czy po tym wywiadzie jest jakieś badanie, które się też przeprowadza, żeby upewnić się, że mamy do czynienia z ewentualnym jakimś tam przerostem, niedorostem, albo z takim sflegmatyczeniem pewnych części?
Tak, panie redaktorze, po zadaniu bardzo wielu pytań, bo tutaj żeśmy tylko jedno, ze względu na ograniczenia czasowe, zadajemy bardzo dużo pytań, pacjent wypełnia kwestionariusze pytań, mierzymy pacjenta i ważymy pacjenta, by określić wskaźnik masy ciała, mierzymy ciśnienie krwi, i przeprowadzamy endoskopię górnych dróg oddechowych. To jest endoskopia w pozycji siedzącej, w pozycji półsiedzącej. Badanie niebolesne. Badanie szybkie, ale nie tylko daje mi możliwość przy pomocy najczęściej endoskopu giętkiego, wtedy wymagane jest krótkie znieczulenie miejscowe, bądź też endoskopu sztywnego. I pacjent, nie tylko lekarz ma szansę, żeby ocenić, które tkanki są przerośnięte, poprosić pacjenta, żeby zachrapał, zobaczyć wibracje tych tkanek, ale również poprzez nagranie filmów z tego badania, części przewodów nosowych, nosogardła, ustnej krtaniowej części gardła, krtani, mamy możliwość omówienia z pacjentem tego badania, czyli pokazanie na ekranie, które części predysponują pacjenta, czy które części w zakresie gardła są odpowiedzialne za chrapanie, bądź też prawdopodobnie są odpowiedzialne za bezdech.
Jak rozumiem, po tym następuje wybór metody leczenia, czy jeszcze nie?
Po tym następuje skierowanie na badanie snu. Więc badanie snu jest kluczowe. Nie możemy pominąć badania snu zarówno, i chciałabym to bardzo podkreślić, zarówno u pacjentów, którzy teoretycznie tylko chrapią, to podają, już wiemy, że chrapanie to nie jest tylko chrapanie, i pacjenci, którzy już podają objawy dzienne. Badanie snu jest kluczowe. Zwykle rutynowo wykonujemy badanie snu trzeciego typu. Bardzo preferuję, jak pacjent wykonuje to badanie w warunkach domowych, w swoim łóżku, śpi na swojej poduszce, nie w warunkach szpitalnych, zwłaszcza, że teraz wykonywanie tych badań w warunkach szpitalnych jest bardzo ograniczone, a w zasadzie niemożliwe, wciąż jeszcze w Białymstoku ze względu na pandemię.
No ale dobrze, że można w domu.
Można w domu, trzeba wypożyczyć aparat, bądź też już bardziej specjalistyczne pierwszego, drugiego typu, czyli pełną polisomnografię. Nawet badanie snu trzeciego typu pozwala nam na postawienie diagnozy i ewentualnie rozważanie innych badań dodatkowych, bądź przedstawienie pacjentowi metod leczenia.
Pani profesor, to może teraz przejdźmy już do proponowanych sposobów leczenia, kiedy już dochodzimy do tego wniosku. Właśnie państwo dochodzą, że trzeba leczyć.
Na podstawie postępowania diagnostycznego określamy, czy mamy do czynienia, czy mamy poleczyć pacjenta z chrapaniem pierwotnym, czy pacjenta z łagodną, umiarkowaną bądź ciężką postacią zespołu bezdechów podczas snu i jaki typ jest tego zespołu, czyli czy obturacyjny, związany z zapadaniem się głównie ścian górnych dróg oddechowych, czy centralny, związany z upośledzeniem pracy ośrodka oddechowego pniu mózgu, czy mieszany, a zatem trochę takich bezdechów, trochę centralnych, trochę mieszanych.
I pewnie tych jest najwięcej.
I niekoniecznie obturacyjny zespół jest jednak mimo wszystko dominujący. I na podstawie tej diagnozy proponujemy leczenie, bo zupełnie inne będzie u tego pacjenta, który tylko chrapie, czyli mamy chrapanie pierwotne, a inne z ciężką postacią bezdechów. U pacjentów, u których ten wskaźnik AHI, czyli liczby bezdechów spłycanego oddychania na godzinę snu jest powyżej 5 i towarzyszą inne objawy, jak na przykład senność dzienna, czy nadciśnienie, inne choroby towarzyszące. Obserwujemy w endoskopii podczas snu duże zmiany, pacjent jest otyły. Możemy zaproponować terapię dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych. Ta terapia również może być proponowana i może być stosowana przez pacjentów z umiarkowaną i ciężką postacią zespołu bezdechu podczas snu. Natomiast ci pacjenci z łagodną postacią, jak wspomniałam na początku, muszą demonstrować również inne objawy dzienne bądź też nocne.
Najprostsze określenie tej dodatniej terapii to podniesienie ciśnienia w trakcie, kiedy te nasze ścianki tam się zapadają, żeby one się nie zapadały. Tak jako inżynier mniej więcej próbuję to zrozumieć.
Znaczy to jest terapia, która zapobiega zapadaniu się ścian górnych dróg oddechowych, czyli wprowadzanie przez maskę nosową czy ustno-nosową powietrza do górnych dróg oddechowych. Zapobiegamy zapadaniu się ich ścian. Więc ci pacjenci, którzy chorują na umiarkowaną i ciężką postać zespołu bezdechów, ci pacjenci powinni przejść ten typ leczenia, zanim zakwalifikujemy ich do leczenia chirurgicznego.
A w takim razie dlaczego około połowy pacjentów leczenia, znaczy tym dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych, w ogóle to nie działa?
Może nie do końca nie działa, ale pacjenci mają różną tolerancję tego typu, tej metody leczenia. Niektórzy pacjenci nie przyjmują, nie tolerują tego, że powietrze jest wprowadzane do górnych dróg oddechowych. Przeszkadza im maska. Niektórzy pacjenci mają objawy klaustrofobiczne. Niektórzy pacjenci mają reakcje skórne w miejscu przelegania maski do twarzy. Pacjenci zrywają tą maskę, nie mogą tolerować tej terapii dłużej niż godzinę, dwie, a zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Pulmonologicznego, aby ta terapia działała, pacjent powinien ją stosować minimum 4 godziny każdej nocy przez minimum 5 nocy w tygodniu.
A w związku z tym, połowę snu. Prawidłowego, 7-8
godzin? Nawet więcej. Tak, ale przez połowę snu, więcej niż połowę snu, przez więcej niż połowa tygodnia.
No właśnie.
Tak? Niemniej jednak moi pacjenci, którzy dobrze tolerują tą terapię, stosują ją przez wszystkie godziny snu, przez wszystkie dni w tygodniu, kiedy śpią.
I wtedy Efekt jest jaki?
Efekt jest dobry, to jest bardzo dobra terapia, to jest bardzo dobra metoda leczenia. Natomiast pacjenci, którzy nie tolerują tej terapii, mimo tej próby, to jest tak zwane miareczkowanie, gdzie ja nie mogę wystawić pacjentowi od razu skierowania na refundację, bo jest częściowo refundowana ta metoda, refundowana w wysokości 1890 zł i od 2017 roku zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia laryngolog może również wypisać to skierowanie na refundację, nie tak jak poprzednio wyłącznie pulmonolog i specjalista chorób wewnętrznych. To jest bardzo dobra metoda, to jest skuteczna metoda u tych pacjentów, którzy ją tolerują i którzy chcą leczyć się tą metodą, oczywiście systematycznie, tak jak podaliśmy. Natomiast ze statystyk wiemy, z publikacji wiemy, że około 50% pacjentów nie toleruje tej metody leczenia. 40% pacjentów, którzy stosują tą terapię, mimo wszystko ją porzuca w pierwszym roku stosowania. 50 pacjentów porzuca w pierwszym tygodniu stosowania. 25% w ciągu następnych 3 lat decyduje się na zaprzestanie tej metody leczenia.
Czyli wraca do chrapania po prostu potem.
Bo I do zespołu bezdechów, czyli jakby no te objawy pojawiają się ponownie. Niemniej jednak nie pomijam tej metody leczenia. U pacjentów, szczególnie którzy mają zespół bezdechów umiarkowany, no postać i ciężką, zanim podejmę wyzwanie leczenia operacyjnego, pacjent powinien dokonać tego miareczkowania tej metody i jeśli toleruje, jeśli chce, to oczywiście stosuje tą metodę.
Czyli tak naprawdę to leczenie to jest w rękach samego pacjenta, bo to on powinien przetrzymać, o tak może powiedzmy, albo przyzwyczaić się do tej niedogodności. Już z tego, co pani powiedziała, wynika, że to może trwać kilka lat nawet, bo wspomniała pani, że w 3 roku ktoś porzuca. To znaczy, że cały czas musi...
Tak.
Cały czas.
Tak, ta terapia leczy i wtedy, kiedy pacjent stosuje, to ona działa, natomiast jak odstawi na kilka dni, no to wciąż te parametry snu wracają. Jeszcze są, ale tak. Potem oczywiście wracają.
Tak. Dobrze, a w takim razie, kiedy konieczne jest leczenie chirurgiczne, co już brzmi bardzo niepokojąco, tak od razu pani powiem, i jak się ono zmieniło na przestrzeni lat?
No przede wszystkim mamy ogromną gamę metod chirurgicznych, zarówno tych z grupy tak zwanych mało inwazyjnych, jak i bardziej inwazyjnych, w zależności od naszego pacjenta. I wciąż, i znowu tu podkreślam, że indywidualne podejście do każdego pacjenta jest bezcenne i zaproponowanie metody leczenia, która naszym zdaniem będzie najlepsza dla tego konkretnego pacjenta, jest również bardzo ważna. Z metod małoinwazyjnych u pacjentów, którzy cierpią na chrapanie pierwotne, bądź też łagodną postać zespołu bezdechów podczas snu, proponujemy zabiegi takie jak plastyka podniebienia miękkiego przy pomocy niegdyś lasera dwutlenkowo-węglowego, diodowego, R-jagowego. Nie wykonuję już tych zabiegów laserowych ze względu na to, że ukazało się bardzo wiele publikacji, które mówiły, że skuteczność nie jest wysoka, to jest mniej więcej 46-67% w przypadku plastyki podniebienia przy pomocy lasera dwutlenkowo-węglowego, ze względu na pojawianie się blizn, ze względu na większe dolegliwości bólowe po zabiegu operacyjnych niż innymi metodami. Obecnie w tych przypadkach, o których wspomniałam, wykonuję plastykę podniebienia miękkiego z języczkiem przy pomocy chirurgii fal radiowych, która wykorzystuje różne częstotliwości radiowe bądź jedną częstotliwość radiową i w momencie, kiedy elektroda dotknie tkanki podniebienia czy nasady języka, przechodzi ta częstotliwość radiowa, wytwarza temperaturę w miejscu wkłucia elektrody 70 stopni i ma mechanicznie obkurczyć te tkanki, wytworzyć bliznę, tak aby te miejsca były usztywnione, a w związku z tym powinny mniej wybrować, dając mniejsze dźwięki chrapania i również mieć mniejszą tendencję do zapadania się.
W tym przypadku blizna akurat ma pozytywny
skutek. Jak najbardziej pozytywny, jeśli nie wytworzy się w taki sposób, że pacjent przy połykaniu odczuwa jak obecność ciała obcego. Chciałabym jeszcze tylko podkreślić, że w każdym przypadku, czy chirurgii inwazyjnej, czy nieinwazyjnej, doprowadzamy do tego, żeby pacjent oddychał fizjologicznie, czyli oddychał przez nos. Bez względu na przyczynę niedrożności nosa, staramy się ją zniwelować tak, aby pacjent oddychał przez nos. Do zabiegów inwazyjnych, głównie w przypadku pacjentów z zespołem bezdechów, obturacyjnych bezdechów podczas snu w postaci umiarkowanej i ciężkiej, wtedy, kiedy wskaźnik masy ciała jest poniżej 40, bo pacjenci ze wskaźnikiem powyżej 40 to jest stadium 4 choroby i wtedy wtedy niestety kierujemy pacjenta albo na konsultację chirurgiczną, myśląc o zabiegach bariatrycznych, bądź też tak patologiczne, bądź też do dietetyków. Natomiast pacjenci ze wskaźnikiem masy ciała poniżej 40, którzy nie tolerują terapii dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych, mamy znowu ogromną gamę zabiegów, które przeprowadzam w znieczuleniu ogólnym. To są tak zwane... No, korygujemy, jeszcze raz podkreślę, przegrodę nosa, jeśli ona, jej skrzywienie powoduje niedrożność nosa. Natomiast jeśli chodzi o ustną krtaniową część gardła, to są zabiegi, które są określane jako faryngoplastyki rekonstrukcyjne. I obecnie ta chirurgia idzie w kierunku coraz mniejszej inwazyjności, przywracania w jak największym stopniu prawidłowego funkcjonowania górnych dróg oddechowych, nie tylko poszerzania światła ustnej części gardła w tym wymiarze przedniotylnym, ale również poszerzanie w wymiarze bocznym, poszerzanie bocznej ściany gardła, spowodowanie większej odległości pomiędzy tylną częścią podniebienia miękkiego i tylną ścianą gardła, czy podniebieniem miękkim a nasadą języka, spowodowanie, że te tkanki będą usztywnione i mniej wibrowały, dając mniejsze dźwięki chrapania, bądź też nawet w niektórych przypadkach można zniwelować to chrapanie. I ta chirurgia przynosi dobre efekty, jeśli pacjent jest prawidłowo zakwalifikowany do zabiegu, jeśli wybierzemy odpowiedni typ tej faryngoplastyki repozycyjnej czy rekonstrukcyjnej. Zabiegi, które w 1964 roku przedstawił Takenosuke Ikematsu do leczenia nawykowego chrapania, były bardzo inwazyjne. To były agresywne zabiegi, które wiązały się z usunięciem całego języczka, z usunięciem tylnej części podniebienia, usunięciem migdałków podniebiennych, ale teraz migdałki podniebienne też musimy usunąć. W 1981 roku Fujita wprowadził tą metodę właśnie uvulopalatofaryngoplastyki do leczenia pacjentów z zespołem bezdechów i od 81 roku ta chirurgia przeszła na ewolucję, rewolucję w kierunku tej coraz większej, coraz mniejszej inwazyjności, a coraz większego przywracania prawidłowego funkcjonowania.
Ale czy to znaczy, że nie trzeba się liczyć z jakimś ryzykiem? W końcu to jest operacja.
No, ryzyko zabiegu operacyjnego zawsze istnieje, począwszy od ryzyka znieczulenia ogólnego, poprzez ryzyko samego zabiegu. Ustna krtaniowa część gardła to jest, są struktury bardzo mocno unerwione i unaczynione. Niemniej jednak, no, głównie pacjenci pytają o to ryzyko i powikłania pooperacyjne.
No właśnie.
Więc ponieważ w faryngoplastykach rekonstrukcyjnych zawsze usuwamy migdałki podniebienne, jeśli one są, bo czasami pacjent już jest po tonsilektomii wcześniej, tylko z tego względu, że musimy dojść do mięśnia podniebienno-gardłowego, który jest wypreparowywany, nie przecinamy tego mięśnia, jak kiedyś to robiliśmy, i zmieniamy wektor funkcjonowania, działania tego mięśnia. Więc krwawienie wczesne, krwawienie późne po usunięciu migdałków podniebiennych bez względu na technikę tego zabiegu. I wspomnieliśmy o bliźnie, która się wytwarza na podniebieniu, które pacjent może odczuwać jako obecność ciała obcego. Niedomoga podniebienno-gardłowa, czyli przez kilka dni, jak pacjent popija wodę szybko, to może mu ta woda uciekać nosem, więc uprzedzamy pacjentów o tych powikłaniach, uczymy powolnego połykania i w momencie, kiedy te tkanki, te mięśnie podejmą swoją działalność, to ta dolegliwość powinna ustąpić. Największe powikłanie i takie ryzyko tego zabiegu to są dolegliwości bólowe. Wiąże się niestety ten zabieg z dolegliwościami bólowymi po zabiegu. Oczywiście pacjent ma przedstawiony protokół leczenia pooperacyjnego przeciwbólowego, który powstał na podstawie bardzo wielu lat doświadczeń i współpracy z innymi ośrodkami na świecie i naszymi kolegami anestezjologami, więc pacjenci sobie radzą z tym bólem, niemniej jednak, no, muszą słuchać chirurga, że trzeba przy przyjmować leki regularnie, wyprzedzać ból i musimy jakby pieczę nad pacjentem sprawować przez minimum 2 tygodnie po zabiegu tak bardzo intensywnie, co nie znaczy, że pacjent 2 tygodnie leży w szpitalu. Mniej więcej na drugą dobę po zabiegu jest wypisywany do domu.
No, jeśli już mówimy o tej uwulopalatofaryngoplastyce, co nie jest prostym słowem, to teraz powiedzmy sobie, jakie są skutki takiej właśnie operacji i czy też na stałe człowiek nie ma problemów z chrapaniem i z tym bezdechem?
Przestaliśmy, panie redaktorze, używać już określenia uwulopalatofaryngoplastyki.
I całe szczęście.
Aczkolwiek te faryngoplastyki repozycyjne, czy faryngoplastyki rekonstrukcyjne są w zasadzie uwulopalatofaryngoplastykami, ale wcześniej to się wiązało z tą większą agresywnością usuwania większej ilości języczka i tak dalej. Ta nazwa faryngoplastyka repozycyjna, aby podkreślić, że ona jest operacją odtwórczą. Ona ma odtworzyć prawidłowe funkcjonowanie i przynosi też dobry efekt w poszczególnych typach, czyli na przykład jeśli to jest faryngoplastyka zwieracza górnego gardła, tak zwany expansion sphincter faryngoplasty, to skuteczność tego zabiegu jest określana na około 78%.
No to dużo.
U pacjentów oczywiście chciałam podkreślić, że największą korzyść z tych poprzednich uwulopalatofaryngoplastyk mieli pacjenci w pierwszym stadium choroby. Natomiast, tak jak mówiliśmy, chirurgia poszła do przodu, już niekoniecznie pacjent musi mieć duże migdałki, żeby osiągnąć od razu dobry efekt zabiegu. Zabiegi inne, jak na przykład częściowa glossektomia, kiedy usuwamy nadmiar powiększonej nasady języka koblatorem, czyli znowu chirurgia fal radiowych. Ta chirurgia razem w połączeniu z faryngoplastykami odtwórczymi daje jeszcze większe możliwości uzyskania efektu. Oczywiście monitorujemy pacjenta. Największy efekt jest do 1 roku po zabiegu. Staramy się utrzymać ten efekt do 5 roku życia, aczkolwiek od 3 nie roku życia, tylko od 3 lat po operacji ten odsetek jest mniejszy.
No to jak już przestraszyliśmy, to teraz powiedzmy, co zrobić, żeby w ogóle nie chrapać?
Przede wszystkim utrzymać prawidłową masę ciała, ale wiemy, że pacjenci szczupli mogą chrapać, jeśli mają na przykład zaburzenia budowy twarzoczaszki. Kłaść się spać o określonej porze, wstawać o podobnej porze, czyli jakby te same pory.
Ten sam rytm, żeby
rytm, tak. Higiena snu, czyli unikanie ciasnych piżam, unikanie ciasnych koszuli nocnych, nie picie alkoholu tuż przed pójściem spać, czyli
czytałem
minimum
4 godziny przed.
Tak jest, 3-4 godziny przed. Unikanie leków nasennych uspokajających. Jeśli mamy alergię, leczenie alergii, tak? Czyli obrzęków w zakresie jam nosa.
Czyli po prostu dbać o higienę.
Można stosować poduszki wyprofilowane, które odpowiednio układają głowę.
No jak nie dajemy sobie rady, no niestety musimy pójść do lekarza. Moim i państwa gościem była profesor doktor habilitowany nauk medycznych Ewa Olszewska, kierownik Ośrodka Chirurgii Zaburzeń Oddychania podczas snu w Klinice Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu, dziękuję za zaproszenie.
Jeśli ktoś włączył się w trakcie audycji do słuchania, no to całość można odsłuchać na naszej stronie internetowej, a jeśli mają państwo jakieś sugestie tematów, bardzo proszę przesłać na adres mailowy wfilipowicz@radio.bialystok.pl. Dziękuję już za uwagę i życzę zdrowia. Włodzimierz Filipowicz, do usłyszenia we wtorek.